Ewangelia Mateusza. Więc, moi drodzy, i otworzymy rozdział 6, w którym ostatnio już jesteśmy, byliśmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 6. I skoncentrujemy się dzisiaj na dwóch wierszach, 22 i 23. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersze 22 i 23. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Słowa są dość znane z tych dwóch wierszy i znajdują się nie tylko w Ewangelii Mateusza, ale też w innych fragmentach, na przykład w Ewangelii Łukasza. Generalnie są nawet dość często używane, tak? I jakby przekaz ich, jeśli chodzi o symbol, jest dość oczywisty. Tak? Czytamy tu o oczach i o całym ciele człowieka i jest to w jakiś sposób powiązane. Widzimy tutaj, że jest to przenośnia. Tak? Nie jest to coś, co odnosi się do naszego fizycznego stanu. Oczywiście no, nasze ciało jest powiązane wewnętrznie ze sobą i jeżeli coś jest nie tak z jednym jego elementem, to ma to wpływ większy lub mniejszy na pozostałe elementy. Natomiast generalnie nie ma fizycznego połączenia między tym, na co patrzymy, a tym, w jakim stanie jest nasze ciało, tak? Czyli no, to nie chodzi o to, że po prostu jeśli ktoś patrzy na coś niewłaściwie, to jego ciało choruje z tego powodu. Tak, no gdzieś tam w dalsze konsekwencje tak, tego będą, ale chodzi mi o czysto fizyczne połączenie. Nie oznacza to też to, że jeśli ktoś ma chore oczy, to teraz całe jego ciało musi być chore z tego powodu, prawda? Są ludzie, którzy są niewidomi, a poza tym są zdrowi. Więc no, widzimy od razu, że nie chodzi tutaj o stan czysto fizyczny. Pan Jezus używa po prostu obrazu oka i ciała jako pewnej przenośni, pewnego porównania. Tak? Oko, tutaj światłem ciała jest oko, w tym zdaniu no, słowo światłem oznacza lampą, tak? Świecą, czy tak jak w innych miejscach jest to trochę inaczej przedstawione, oko oświeca całe ciało po prostu. Więc jakby nasze oczy są dla nas światłem, tak? Dają nam spojrzenie na coś, dają nam informacje na coś. I oczywiście generalnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie człowieka, jesteśmy w stanie tą przenośnię sobie dobrze wyobrazić, ponieważ no, jeżeli człowiek nie widzi, tak, to jego funkcjonowanie będzie zaburzone. Człowiek, który się urodził niewidomy, potrafi się bardzo dobrze dostosować do tego stanu i potrafi w wielu sytuacjach funkcjonować całkiem dobrze. Ale to nigdy nie będzie całkiem normalne funkcjonowanie. Tak? Człowiek, który nie widzi, to światło jego oczu jest przysłonięte, będzie inaczej funkcjonował. Więc generalnie idea tego fragmentu jest taka, że to jak patrzymy i na co patrzymy, co widzimy, będzie miało wpływ na funkcjonowanie naszego ciała, czyli na całe nasze życie. Mamy tutaj porównanie, czy przeciwstawienie, czy powiązanie, może byłoby lepiej powiedzieć, naszego spojrzenia, patrzenia z funkcjonowaniem, z całym naszym życiem. I tutaj generalnie taka jest idea tej przenośni. To, jak postrzegasz rzeczywistość, jak patrzysz na to, co cię otacza, będzie miało wpływ na to, jak funkcjonujesz. To jak, jeszcze raz, to jak postrzegasz, jak odbierasz rzeczywistość, będzie miało wpływ na to, jak funkcjonujesz. I pamiętajmy, że to wszystko jest w kontekście, tak, Ewangelii Mateusza, w kontekście kazania na górze, gdzie Pan Jezus mówi o tym, czego oczekuje od obywateli swojego królestwa. On jako król ma pewne oczekiwania, przedstawia je w kazaniu na górze i tutaj w tym fragmencie po prostu odnosi się do tego, że ma pewne oczekiwania odnośnie tego, jak jego obywatele, jak jego dzieci postrzegają świat. Jak patrzą na rzeczywistość, jak odbierają rzeczywistość. Także tutaj mamy tą uniwersalną prawdę w taki sposób przedstawiony obrazowy. Tak? Oko jako światło całego ciała. Nasze spojrzenie jako coś, co steruje naszym funkcjonowaniem, naszym zachowaniem. I rzeczywiście nawet w Biblii mamy obrazy, przykłady, sytuacje, które pokazują nam, że jest to bardzo mocno powiązane. Może niektórzy z Was pamiętają, nie tak dawno mówiliśmy w środę o sytuacji, kiedy oddział wojsk przyszedł po Elizeusza, który był w Dotanie. I tam Elizeusz się modlił, żeby Bóg otworzył oczy sługi, który no, widział tylko te wrogie wojska. Jak Bóg mu otworzył oczy, on zobaczył te wojska niebieskie. Potem się modlił, żeby Bóg zamknął oczy tych wrogów, zaprowadził ich do Samarii, potem otworzył ich oczy. I tam mówiliśmy o tym właśnie, że Bóg potrafi bardzo prosto sterować zachowaniem całego człowieka, pozwalając mu albo nie pozwalając mu coś postrzegać, coś widzieć, tak? To, co oni widzieli, nie widzieli, sprawiało, że zachowywali się w konkretny sposób. Tak? Sługa się bał, bo nie widział. Bóg otworzył mu oczy, zobaczył wojska niebieskie, przestał się bać. Tak? Tamci przyszli do Dotanu, myśleli, że są w Dotanie, no bo byli. Bóg zamknął im oczy i wiemy, że nie chodziło tu o fizyczne, że nic nie widzieli, po prostu widzieli co innego. Poszli do innego miasta, tak? Które było zupełnie innym miastem. Potem się Bóg otworzył im oczy, zobaczyli, że są w innym mieście. To, co człowiek widzi, jak postrzega rzeczywistość, po prostu jego zachowanie determinuje. Co więcej, wzrok jest takim elementem, który bardzo mocno, może mocniej niż inne zmysły nawet, determinuje nasze zachowanie. Historię z Dziejów Apostolskich może pamiętacie, gdzie apostoł Paweł zwiastował Ewangelię pewnemu Rzymianinowi i on był tam taki fałszywy prorok, taki Bar Jezus, tak, który się sprzeciwstawiał. I pamiętacie, co Paweł zrobił? Oślepił go, prawda? Co jest dość ciekawe, bo skoro on tam przeciwstawiał się, próbował ten, to może mógł zrobić po prostu, żeby on zamilkł, żeby stał się niemy, tak? Już by nic nie powiedział. Nie, wystarczyło, że mu wzrok odjął. I koniec. I sprawa załatwiona, tak? Bo człowiek, który nie widzi, natychmiast traci po prostu, szczególnie tak, orientację, po prostu wszystko jest wyłączone w tym momencie. Szczególnie jeśli to jest nagle, tak? Więc wzrok ewidentnie jest czymś, co w radykalny sposób wpływa na nasze funkcjonowanie. Więc mamy tutaj fragment, który mówi ewidentnie o tym, że nasze spojrzenie, postrzeganie ma wpływ na nasze postępowanie i jeśli to postrzeganie jest właściwe, zdrowe, tak, to całe nasze funkcjonowanie będzie adekwatnie do tego zdrowe, właściwe. Jeśli będzie niewłaściwe to nasze postrzeganie, to całe nasze postępowanie też będzie niewłaściwe. To jest dość oczywiste. No teraz powstaje tutaj kolejne pytanie. W takim razie no to oko zdrowe, to o co chodzi? Wiemy już, że nie chodzi tu o fizyczny stan oka, bo to by w ogóle nie miało sensu tutaj. Ewidentnie to słowo zdrowe odnosi się do jakiegoś duchowego stanu. Więc zasadnicze pytanie w tym fragmencie jest takie pierwsze, podstawowe. W zasadzie mamy dwa takie pytania ważne tutaj przy rozważaniu tego fragmentu. Pierwsze z nich to, co to znaczy, że oko jest zdrowe? O co chodzi? No i tutaj w języku polskim, no niestety, nie jest to widoczne. Tak? Wiem, że no niektórzy patrzą na język grecki w sposób taki może nie, że nie jest to do końca potrzebne i rzeczywiście można sobie bez języka greckiego świetnie poradzić. Ale są takie miejsca, słuchajcie, w Biblii, gdzie język grecki, w którym był pisany Nowy Testament, naprawdę mają duży wpływ, czy potrafią rozjaśnić nasze spojrzenie, tak, w znacznym stopniu. I to jest jeden z takich fragmentów. Ich nie jest dużo i nie mają one wpływu na zasadniczą doktrynę, żeby było jasne i oczywiste, tak? Człowiek nie musi w żadnym stopniu dysponować umiejętnościami języka greckiego, żeby poznać podstawowe prawdy, fundamentalne prawdy dotyczące zbawienia jego życia. Ale pewne fragmenty w językach oryginalnych dają nam dodatkowy wzgląd. I tu jest przykład tego. Słowo, które tu jest przetłumaczone jako zdrowe, tak, to jest słowo, które w języku greckim brzmi haplos. Haplos. I no, większość z nas się może nie zetknęła z, może inaczej, większość z nas się zetknęła z wersją tego słowa, chociaż większość z nas o tym pewnie nie pamięta. Natomiast jeżeli ktoś potrafi sięgnąć pamięcią do lekcji biologii w szkole gdzieś tam, to tam, gdzie się uczy o komórkach, to jest coś takiego jak pojęcie komórki haploidalnej albo diploidalnej, tak? Gosia przynajmniej powinna wiedzieć, o czym ja mówię. Mam nadzieję, że wie, o czym ja mówię. Nie będę tu je przepytywał, co to jest, na czym polega diploidalność i haploidalność, ale idea jest taka, że słowo haplos oznacza pojedynczy. Tak? Tam mamy H i D. Diploidalny to jest podwójny, haploidalny, pojedynczy. Słowo haplos oznacza pojedynczy. Jedyny, pojedynczy. Po prostu. Więc, no okej. Okay. Co to ma do tego, co to ma się do tego zdrowia, tak? Oko twoje jest pojedyncze, znaczy, że co? Jeśli mamy jedno oko, a drugie sobie, nie wiem, zasłonimy, wyłupimy, no Biblia mówi coś o wyłupywaniu oczu. Może tu jest jakieś połączenie, tak? Ale nie, tu nie chodzi o to, że jeśli mamy jedno oko, to wtedy jest dobrze. Ale ewidentnie słowo oznacza pojedyncze. Co ciekawe, to słowo jest użyte w kilku miejscach w Nowym Testamencie i jest to jedno z tych słów, które, ponieważ jego znaczenie jest ciekawe, ale z drugiej strony nie da się tego dosłownie przetłumaczyć w wielu miejscach. Jest tłumaczony na bardzo, bardzo dużo różnych sposobów. Parę przykładów wam podam. List do Rzymian, 12 rozdział. Zobaczcie. Trochę czasu spędzimy tutaj nad tym słowem, ale ono jest ważne, żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi z tym zdrowym okiem tutaj. Rzymian 12:8. Jest to ważne, ponieważ bardzo często, ja przynajmniej się zetknąłem, że ten fragment się używa, oko zdrowe, ciało zdrowe, że jeżeli patrzysz na coś złego, to twoje duchowy stan będzie zły, tak? Jak patrzysz na coś dobrego, to twój duchowy stan będzie dobry. No, nie do końca o to chodzi. 12:8. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. No dobrze, które tu to słowo jest?
Szczerości.
Szczerości, tak.
Bo widzi, że oko jest szczere.
Tak, tak, dlatego że czasami, tak, dokładnie, czasami to słowo w Mateusza zamiast zdrowe jest tłumaczone jako szczere. No, co też nie do końca nam wiele wyjaśnia, tak? No bo co to znaczy szczere oko? No, tak? No, niewiele to wyjaśnia. Więc tak, tutaj jest w szczerości. No dobrze, drugi Koryntian 1:12.
Jeśli
Drugi Koryntian. 1:12 bodajże. Zobaczymy. Tak. I tu czytamy tak. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. No dobrze, to tutaj co?
Czystości.
Nieczystości. Świątobliwości. Świątobliwości. Tak jest w szczerości, tak? No to tam przynajmniej jest konsekwentna... konsekwentna linia. No dobrze, 8 rozdział, też 2 Koryntian, 8 rozdział, drugi wiersz. Jeszcze dwa fragmenty w takim razie zobaczymy. 8:2. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Co tutaj? Ofiarność, tak. Tutaj ofiarność. Dobrze. No to jeszcze jeden fragment, chociaż ich jest więcej i różne też są. Zobaczcie Efezjan 6:5. List do Efezjan 6:5. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. W prostocie serca, tak. Więc widzicie z tych fragmentów, że słowo jest dość ciekawe, tak? Okej. Jaka jest główna idea? Słuchajcie. Główna idea jest taka, że jeżeli mówimy, że coś robimy pojedynczo, to znaczy... robimy to bez wahania, w skoncentrowaniu się na jednej rzeczy. Bez wahania, bez takiego, jak to się mówi, siedzenia na płocie. A może tak, a może tak, a może to, a może to. Tak? Tam, gdzie czytaliśmy o obdarowywaniu, tak? To niech to czyni w szczerości. Czyli jeżeli ktoś daje coś komuś, to po prostu on chce dać, tak? Daje, a nie... może dać, może nie dać, no dałbym, ale nie chcę, no trochę mi szkoda, ale tego. O, to nie jest haplos, tak? To nie jest szczere. Szczere, no tak przetłumaczono jako szczere, no bo tak najbliższe słowo się wydawało, że tu będzie pasowało, tak? Ale idea jest taka, po prostu masz, daję ci, tak? To jest moje po prostu tak i koniec, tak? Jestem skoncentrowany na tym, żeby dać i nie mam wahania co do tego, tak? Tam, co Paweł pisze, że w świątobliwości, w czystości, że po prostu byliśmy nakierunkowani na Boże Słowo, na głoszenie Bożego Słowa, nie było wahania. Głosić, nie głosić, służyć, nie służyć, tak? Tak postąpić, tak postąpić. Wiedzieliśmy, jak postąpić, wiedzieliśmy, na czym się skoncentrować. To było po prostu jasne i wyraźne dla nas, tak? Tam, gdzie czytaliśmy o ofiarności, to też, to bogactwo ich ofiarności, czyli bogactwo w sensie oni byli niesamowicie oddani bez wątpliwości temu, że chcą mu służyć. Oni byli sami biedni, mieli po prostu niewiele, ale chcieli usłużyć, tak? I nie było wahania tam. Po prostu zdecydowanie, jednoznacznie, wyraźnie chcieli ich obdarować. I ci słudzy, którzy mają panom służyć, tak? W prostocie serca, czyli nie na zasadzie, a będę albo nie będę, no tak, ale tu jest źle, tu jest tego. Nie, po prostu mam dobrze służyć. Koniec. Pojedynczo. Więc to oko, które jest zdrowe, oznacza oko, które jest skoncentrowane bez wahania na czymś. To jest zdrowe oko. A kontrast tutaj w 23 wierszu, wracając do Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, jest, że jeśli ono nie jest takie, to jest chore. Więc tutaj to jest poważna sprawa, tak? Pan Jezus mówi, albo twoje oko jest pojedyncze, skoncentrowane na czymś, bez wahania, albo będzie złe, Bo to słowo chore z kolei, tutaj w 23 wierszu, to jest po prostu greckie słowo złe. Będzie złe, tak? Więc to nie jest chore w sensie takim neutralnym, medycznym. Chore, no trudno, każdemu się może zdarzyć, tak? Nie, złe, po prostu niewłaściwe. Więc albo jesteś skoncentrowany na czymś, pojedynczy w czymś, albo coś jest nie tak. Więc okej, okay, mamy już znaczenie, tak, tego słowa zdrowe, no ale teraz powstaje to drugie pytanie. No to w takim razie odnośnie czego to oko powinno być pojedyncze? Na czym powinniśmy być skoncentrowani? No bo skoro mamy się nie wahać, tak, nasze oko ma być pojedyncze i wyraźnie ukierunkowane na coś, nasze spojrzenie ma być ukierunkowane na coś, bo przypominam, że tutaj już żeśmy ustalili, że chodzi o spojrzenie, o postrzeganie rzeczywistości. To na co? No i tutaj z kolei, bracia i siostry, mamy przykład innej ważnej rzeczy, kiedy podchodzimy do Bożego Słowa, to jest siła kontekstu. Ten krótki dwuwierszowy fragment daje nam bardzo ciekawy obraz pewnych zasad podchodzenia do Bożego Słowa właśnie. Ponieważ w samym tym fragmencie, w 22 i 23 wierszu, my tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Jeżeli się wyrwie te słowa z kontekstu, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. No poza tym, że mamy być na czymś skoncentrowani, tak? Że nasze oko ma być wyraźnie skoncentrowane na czymś. Bo jak nie jest, no to jest chore. Ale na czym? Nie wiemy. Ale wiemy, że nic nie jest wyrwane z kontekstu, tak? I patrzymy na to, o czym Pan Jezus mówił tutaj przedtem i potem. I widzimy to, co żeśmy już wspominali na poprzednich naszych rozważaniach odnośnie tych fragmentów od początku 6 rozdziału. Że tam jest kontrast między tym, co świata, tym, co Boże. Przypodobać się ludziom, przypodobać się Bogu. Zapłata od Boga, zapłata od ludzi. Skarb wśród ludzi, skarb u Boga, prawda? I dalej, jak widzimy, będziemy czytali od 24 wiersza dalej. Znowu tam jest ten sam kontrast, tak? Troszczyć się o to, co ziemskie, czy troszczyć się o Boże? Szukać najpierw Królestwa Bożego, czy martwić się o to, co jutro będziemy jedli, co będziemy pili? Mamy tu w tym fragmencie cały czas kontrast, porównanie, przeciwstawienie tego, co ziemskie, z tym, co niebieskie, tego, co ludzkie, z tym, co boskie. I te słowa, ten 22 i 23 wiersz, po prostu mówią, że twoje funkcjonowanie będzie dobre, tak? Czyli całe twoje ciało będzie jasne, będziesz wiedział, co robić, będziesz wiedział, gdzie jesteś, będziesz miał konkretny cel, będziesz zorientowany. Jak coś jest jasne, to ty jesteś zorientowany. Kiedy masz światło, kiedy jest oświetlone, jesteś zorientowany, wiesz, co się dzieje, widzisz, jaka rzeczywistość jest naprawdę. Kiedy? Wtedy, kiedy będziesz na czymś konkretnie skoncentrowany. Na czym? Z kontekstu wiemy, że chodzi o Boże sprawy, tak? O Boże spojrzenie. Pan Jezus tutaj mówi po prostu, odnosząc się do całego tego kontekstu, że jeśli twoja koncentracja będzie na tym, co Boże, to twoje życie będzie funkcjonowało właściwie, poprawnie i odpowiednio. Jeśli nie, czyli będziesz taki trochę tego, co Boże, trochę tego, co ludzkie, trochę tak, no trochę tego skarbu w niebie to by się przydało mieć, no ale ten skarb na ziemi, no to też taki wcale nie jest bez znaczenia i trochę, no tak, zapłata od Boga, no to oczywiście super, no ale od ludzi też fajnie coś dostać, prawda? I jeżeli takie będzie twoje życie, to będziesz miał ciemność. Ty nie będziesz wiedział, jak się obrócić. I kończy się ten 23 wiersz, że jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. To jest bardzo niejasne tu w naszym tym tłumaczeniu. Nie wiem, jak to jest w gdańskiej, szczerze mówiąc, bo nie sprawdzałem. Tak samo. Natomiast tutaj generalnie idea jest taka, słuchajcie, że jeśli to, co jest światłem w tobie, co powinno być światłem, co powinno ci dać orientację, jest ciemne, to jak wielka to jest ciemność? Bo tutaj dosłownie w języku greckim jest po prostu to ta ciemność jak wielka? Tak? To ciemność jak wielka? No tam jest rodzajnik wskazywać w tym kontekście raczej powinien na to, co o tą ciemność, tak? Czyli Pan Jezus mówi, że jeżeli ty w swoim wnętrzu po prostu nie będziesz ukierunkowany na jednoznacznie na to, co Boże, to będziesz chodził w ciemności, tak? Ty po prostu nie będziesz wiedział, gdzie ty masz iść. To tak jak na płocie, jeszcze raz, jak człowiek siedzi, no, jak płot solidny, to ta ilustracja niekoniecznie trafia, ale jak jest taka siatka, tak, no to spróbujcie siedzieć na tej siatce, tak? W lewo, w prawo i po prostu to wszystko się majta i człowiek nie wie, o co chodzi, tak? To jeśli jesteś w takim stanie, to jak wielka to jest ciemność po prostu? To jest totalna, całkowita ciemność, słuchajcie, bo ty po prostu nie wiesz, w którą stronę się obrócić, nie wiesz, za czym się opowiedzieć. I jeśli ty wewnętrznie nie wiesz, jeśli ty wewnętrznie nie jesteś skoncentrowany na Boga, na Bogu i na Bożych sprawach, to po prostu wszystko ci się rozmazuje, tak? Tak jak się mówi, że najciemniej jest przed świtem, nie pod latarnią, nie o to mi chodzi, tylko przed świtem, tak? Kiedy jest taka szarość, tak? Wszystko się zlewa po prostu. Ani takie, ani takie. Wiemy z innych fragmentów, że Pan Jezus, Bóg generalnie wypowiada się przeciwko czemuś takiemu, tak? Obyś był zimny albo gorący. Nie taki właśnie letni, bo to wszystko się rozpływa wtedy. Jesteś w totalnym zamieszaniu. Skoncentruj się na Bogu, tak? I wtedy twoje oko jest zdrowe, wtedy masz wyraźny, jasny cel, wyraźne, jasne zasady, według których postępujesz, ale wymagana jest decyzja, że chcę, żeby to moje oko było zdrowe, pojedyncze, nastawione na Boże sprawy. I tutaj tak naprawdę, słuchajcie, w tym fragmencie to Pan Jezus przekazuje. I teraz, wiecie, to było powiedziane 2000 lat temu, tak? Gdzie ludzie generalnie, jeśli chodzi o informacje, to oni tak naprawdę nie wiedzieli, co to jest informacja, tak? Dzisiaj, kiedy my jesteśmy zalewani informacją, słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy informacja zaczyna być jednym z najpoważniejszych problemów ludzkości. Informacja zawsze była postrzegana jako generalnie pozytywna rzecz, tak? Obecnie zaczyna być postrzegana jako szum wręcz, tak? Jako coś, co zakłóca nasze funkcjonowanie. Chaos informacyjny. Jesteśmy zalewani informacją. To ta nauka ma trochę inny wymiar w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo trudno jest się człowiekowi skoncentrować pojedynczym tym okiem na to, tym, co Boże, co mówi Bóg. Debaty mamy, taki pogląd, tu, tak, siak, tego. Co mówi Bóg? Co mówi Boże Słowo? Tak? Czego ja chcę w życiu? Tego, co Bóg mówi? Bogu się podobać? Boga poznawać? Czy dookoła po wszystkim, co napływa do mnie? Pan Jezus mówi, skoncentruj się na tym, co jest moje. W praktyce, bracia i siostry, czy to oznacza, że mamy się odciąć od wszelkich źródeł informacji i po prostu resztę życia spędzić czytając Biblię i siedząc gdzieś w zamknięciu, no to niedługo będzie całkiem możliwe już, jak tak dalej pójdzie, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Biblia wyraźnie mówi o tym, że my nie powinniśmy się odcinać od świata w sensie fizycznym, tak? Przestać funkcjonować w świecie. Po prostu Paweł pisze, tak? Że nie pisze, że macie wyjść ze świata, że macie nie mieć kontaktu, musielibyście wyjść ze świata, ale no wy żyjecie w świecie. Więc nie chodzi o to, żeby nie słuchać, nie patrzeć, nie myśleć, tak, wychodzić z domu i la, 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 nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie słyszę, prawda? Nie o to chodzi. My normalnie patrzymy, widzimy, słuchamy, docierają do nas informacje, normalnie funkcjonujemy. Chodzi o to, żeby to wszystko przepuszczać przez filtr Bożej perspektywy. Po prostu, żeby człowiek wierzący ustawił sobie taki filtr, tak, że moja perspektywa, moje spojrzenie na wszystko przechodzi przez Boży filtr. I jeśli mam jakąś informację, która się pojawia, która zakłóca mój dotychczasowy tok myślenia. Coś tutaj się pojawia, coś zaczynam się bać, coś obawiać, coś zastanawiać, coś jest ciekawe, coś jest interesujące. O, coś tak. Przez filtr Bożej perspektywy. Bo jestem nakierowany na Boga, tak? Na Boże sprawy. Jak to się ma do Bożego Słowa? Jak to się ma do nauki Bożego Słowa? Jak to się ma do perspektywy wieczności? Jak to się ma do podobania się Bogu? Wszystko przez filtr Bożej perspektywy. I wtedy nasze oko jest zdrowe. I tego oczekuje od nas nasz Król. Żebyśmy my byli bez wyjątku na Nim skoncentrowani. I na Jego sprawach, i na Jego prawdach, i na Jego perspektywie. I wtedy mówi, twoje życie, twoje oko będzie zdrowe. Po prostu. Bo będziesz wiedział, czego ty chcesz. Bo Boże Słowo będzie mówić, czego ty powinieneś chcieć. Tak? Będziesz wiedział, jaki jest twój cel. Bo Boże Słowo mówi, jaki jest twój cel. Będziesz wiedział, co, jak postępować, bo Boże Słowo mówi, jak postępować. Skoncentrowanie się na tym, co jest Boże. I to wtedy oznacza, że nasze oko jest pojedyncze i nasze ciało jest zdrowe. Tak? Czy jasne, jak tutaj też jest, to jest też pewien obraz, tak? Słowo jasne, czyli takie oświecone. Wtedy my po prostu wiemy, wyraźnie widzimy, jaka jest rzeczywistość. Nie jest to rozmazane, nie jest to rozjechane. Trochę tu, trochę tu. No, wiecie, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, tak? Nawet przysłowie mamy, które właśnie mówią o takim podejściu. Trochę do świata, trochę do Boga. Trochę tak, trochę tak. Pan Jezus tutaj, odnosząc się do tych wszystkich rzeczy, które dookoła mówi w kontekście, do tego kontrastu między Bożymi sprawami a ludzkimi sprawami, niebieskimi sprawami a ziemskimi sprawami. On mówi, wasze oko ma być pojedyncze, ma być skoncentrowane na tym, co jest moje, waszego Króla. I przez tą perspektywę macie przetwarzać wszelkie informacje, które są dookoła was. Bo jeśli szatanowi się uda was rozproszyć z tego skoncentrowania, to co wpływa w największym stopniu na twoje funkcjonowanie, czyli postrzeganie rzeczywistości, stanie się ciemnością. I to jest wielka ciemność. I wielką tragedią ludzi dookoła nas jest to, że oni żyją właśnie w tej ciemności. I to jest ogromna ciemność, słuchajcie, bo oni sobie nie zdają sprawy, że żyją w ciemności. Wiecie, jak człowiek widzi dobrze, to on wie, kiedy jest jasno, kiedy jest ciemno. Jeśli ktoś nie widzi dobrze, to on nawet nie wie, czy jest jasno, czy jest ciemno. Tak? Wydawać mu się może wszystko. A w duchowym kontekście to jest jeszcze gorsze, bo człowiek niby funkcjonuje normalnie, a duchowo jest po prostu w ciemności. Więc my nie jesteśmy w stanie potem odróżnić już, co jest co, bo duchowo to jest ogromna ciemność. Jedyne, co przed nią zabezpiecza, to właśnie skoncentrowanie się bez wyjątku na Bożym Słowie i odfiltrowywanie wszystkiego przez to sito Bożego Słowa. I wtedy mamy Bożą gwarancję, że nasze ciało, nasze postępowanie, nasze funkcjonowanie jest zdrowe. I tego nasz Król po prostu oczekuje. Tak? On chce mieć zdrowych obywateli, którzy wiedzą, co się dzieje. Nigdy Bożym celem nie było trzymanie w ciemności Jego ludu. On zawsze oświecał, zawsze objaśniał, zawsze pokazywał, zawsze mówił, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość, co jest światłem, co jest ciemnością. Ale żeby korzystać z tych jego wskazówek, z tych jego informacji, on wymaga całkowitej koncentracji na nim. Amen.